Drugi rozdział Mateusza, drugi rozdział, 11 werset. Oto mędrcy znaleźli Jezusa, upadli przed Nim w pokłonie i złożyli Mu swoje skarby czy dary. Złoto, kadzidło i mirrę. Dzisiaj chcę, żebyśmy się zastanowili nad tym, co to znaczy, bo jest tym pewna duchowa głębia dzisiaj dla nas. To nie były przypadkowe skarby. W tamtym czasie trzeba nam wiedzieć, że kadzidło i mirra były równowarte złotu. A czasami nawet droższe niż złoto, bo były takimi towarami bardzo luksusowymi. Więc to było to, co najlepszego miały tamte kultury, jeśli chodzi o najcenniejsze rzeczy, jakie mogły ofiarować komuś. Więc oni ofiarowali złoto, kadzidło i mirrę. Złoto to wszyscy wiemy, co jest. Kadzidło pochodziło z żywicy drzewa kadzidłowca z rejonów Somalii, Etiopii, Półwyspu Arabskiego. I podobnie mirra to też była żywica, tylko że innego krzewu, balsamowca mirry, były bardzo rzadkie. Były tak naprawdę bardzo rzadkie i dlatego były też tak bardzo cenione. I każdy z nich coś symbolizuje. Złoto symbolizuje godność królewską. Kadzidło mówi o tym, że Jezus jest Bogiem, tak? Złoto mówi, że On jest królem. Kadzidło, że On jest Bogiem, którym jest godzien wszelkiej chwały. A mirra, którą używano między innymi do balsamowania zwłok, zapowiadała Jego śmierć na krzyżu. Mówiła o Jego człowieczeństwie i Jego śmierci. Więc można powiedzieć, że nawet w kolejności tych darów jest tak naprawdę zapisana czy ukryta Ewangelia. Bo gdybym miał teraz te dary jakby w jednym zdaniu zawrzeć, to powiedziałbym tak. Oto przyszedł król, który reprezentuje złoto, który zrezygnował ze swojej chwały, ze swojego bogactwa i zostanie przez to wywyższony i uwielbiony, że złoży swoje życie w ofierze na krzyżu. Więc te trzy dary to symbolizują. One oczywiście miały też być może, zapewne, bardzo praktyczny wymiar. Dlatego, że rodzina Jezusa była bardzo uboga, więc takie środki finansowe w postaci złota, jak znalazł. Kadzidło miało przepiękny zapach, wydzielało, więc w smrodzie stajni można było poczuć coś pięknego. A w ogóle te wszystkie rzeczy, mirra, złoto i kadzidło, mają właściwości prozdrowotne. Nie wiem, czy wiecie, dla mnie to taka dosyć ciekawostka, że złoto od starożytności znane jest ze swoich właściwości zdrowotnych. Na przykład taka słynna Kleopatra robiła złote maseczki sobie, żeby mieć piękną i gładką cerę. Więc w stajni, gdzie są bakterie, może inne rzeczy, te rzeczy mogły dać zdrowie dzieciątku. Więc to były te rzeczy, które przynosiły to błogosławieństwo. Że ci ludzie coś ofiarowali Jezusowi, ale chcę, żebyśmy przeczytali teraz Księgi Izajasza, 60 rozdział, dłuższy fragment, ale przepiękny fragment. I chcę, żebyśmy potem zobaczyli to powiązanie pomiędzy tym, co zrobili mędrcy, a tym, o czym tutaj czytamy. 60 rozdział Księgi Izajasza od 1 do 20 wersetu. Powstań! Zajaśni, gdyż nadeszło Twe światło, a chwała Pana rozbłysła nad Tobą, bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsta chmura narody, ale nad Tobą rozbłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą. Ku Twemu światłu wyruszą narody, a ku promieniom Twojego blasku królowie. Podnieś oczy, rozejrzyj się wokół, gromadzą się wszyscy, przychodzą do Ciebie, Twoi synowie nadciągają z daleka, a Twoje córki niesione są na rękach. Rozpromienisz się, kiedy to zobaczysz, zadrżysz i otworzysz szeroko swoje serce, gdyż zawróci ku Tobie bogactwo morza i przybędzie do Ciebie mienie narodów. Gromady wielbłądów Cię okryją, młode wielbłądzice Midianu i Efy, wszystkie one przybędą z Saby, przyniosą z sobą złoto i kadzidło. Będą ogłaszać dobrą nowinę w swych pieśniach na chwałę Pana. Zbiorą się u Ciebie wszystkie owce Kedaru, barany Nebatejczyków będą na Twe potrzeby, pójdą na mój ołtarz na miłą ofiarę i w ten sposób uświetnię moją piękną świątynię. Kim są ci schodzący się jak obłoki, zlatujący jak gołębie do swoich gołębników? Tak, na mnie czekają wyspy, ze statkami Tarsiszu na przodzie, aby sprowadzić Twoich synów z daleka, a ich srebro i złoto wraz z nimi, dla imienia Pana, Twojego Boga i dla świętego Izraela, ponieważ chcę się uświetnić. Cudzoziemcy zbudują Twe mury, a ich królowie będą Ci służyć, bo choć uderzyłem w Cię w moim gniewie, to z mej dobrej woli okażę Ci litość. Twoje bramy będą stale otwarte, nie będą ich zamykać ani w dzień, ani w nocy, by sprowadzić do Ciebie mienie narodów, by byli wprowadzani ich królowie. Bo naród lub królestwo, które nie zechce Ci służyć, zginie. Takie narody zostaną doszczętnie wytępione. Zawita do Ciebie okazałość Libanu, jałowiec, jesion i cyprys razem wzięte, by przyozdobić moje święte miejsce i tak podnóżek moich stóp uświetnię. Wówczas przyjdą do Ciebie nisko pochyleni potomkowie Twoich gnębicieli, w pokłonie sięgną Twoich stóp, wszyscy, którzy Tobą pogardzali, nazwą Cię wówczas miastem Pana, Syjonem należącym do świętego Izraela. W zamian za to, że byłaś opuszczona, nienawidzona i nieodwiedzana, uczynię z Ciebie wieczną wspaniałość, radość po wszystkie pokolenia i będziesz ssać mleko narodów i karmić się u boku królów i poznasz, że ja, Pan, jestem Twoim zbawcą, że Twoim odkupicielem jest mocarz Jakuba. Zamiast miedzi upowszechnię złoto, zamiast żelaza srebro, zamiast drewna upowszechnię miedź, a zamiast kamieni żelazo i ustanowię pokój Twą zwierzchnością, a nadzorcę uczynię sprawiedliwość. W Twojej ziemi nie usłyszy się o przemocy, ani o spustoszeniu i zniszczeniu w Twych granicach. Wtedy nazwiesz swoje mury zbawieniem, a swoje bramy pieśnią chwały. Światłem za dnia nie będzie Ci już słońce, a blask księżyca nie będzie świecił w nocy, lecz Pan będzie Twoim wiecznym światłem i Bóg będzie Twą ozdobą. Twoje słońce już nie będzie zachodziło, ani księżyc nie będzie zanikał, gdyż Pan będzie Twoim wiecznym światłem i zakończą się dni Twojej żałoby. Ten piękny fragment, który odnosi się do tego, co zrobili między innymi mędrcy. Bo mędrcy zapoczątkowali tą rzekę, która tutaj się pojawia. Rzekę narodów, która przychodzi ze swoim bogactwem, żeby przez to uświetnić imię Pana. I 60 rozdział, pierwsze wersety mówią: powstań, zajaśnij, gdyż nadeszło Twe światło. Z dniem narodzenia Jezusa Chrystusa na tej ziemi nadeszło nasze światło. To jest dobra wiadomość. A chwała Pana rozbłysła nad Tobą. Nie nad tylko Julkiem, Zdzisiem i Franią, ale nad Tobą. Nad Tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsta chmura narody. My to widzimy i możemy zaobserwować, że w tej chwili jesteśmy w takim okresie czasu na ziemi, że te gęste chmury nadciągają znowu na narody. Nie wygląda to dobrze, jak patrzeć na to, co się jakby szykuje, ale bo to ciemność okrywa ziemię, gęsta chmura narody, ale nad Tobą rozbłyśnie Pan. A Jego chwała ukaże się nad Tobą. Więc nawet jeśli wokół będzie ciemność i będą się dziać różne złe rzeczy, ale nad nami będzie światłość. Nad nami będzie i jest Jego chwała. Jego chwała, która będzie rozpraszać wszystkie mroki, tak? Ku Twemu światłu wyruszą narody, a ku promieniom Twojego blasku królowie. Czyli to światło, o którym mówił Jezus, że jest w nas, będzie przyciągać narody, bo im ciemniej, tym więcej światło, że tak powiem, się lepiej roznosi. I ludzie będą się garnąć, którzy są w ciemności, do tych, którzy mają w sobie światło. I teraz w 5 wersecie, kiedy dalej czytamy, że zwróci się ku Tobie bogactwo morza i przybędzie do Ciebie mienie narodów, gromady wielbłądów Cię okryją i wszystkie one przybędą z Sawy, przyniosą z sobą złoto i kadzidło, będą ogłaszać dobrą nowinę w swych pieśniach na chwałę Pana. I wielu biblistów zwraca uwagę na ten fakt, że tutaj po raz drugi pojawia się to zestawienie darów, ale jest tutaj tym razem wymienione tylko złoto i kadzidło bez mirry. Dlaczego? Bo bibliści zauważają, że za pierwszym przyjściem Jezusa Chrystusa ta mirra, która oznaczała też Jego śmierć, była ważna. Ale w czasie drugiego przyjścia Jezusa Chrystusa nie będzie już Jezusowi darowana mirra. bo za drugim razem on nie przyjdzie tu po to, żeby umrzeć. Ale przyjdzie jako król, żeby królować. Tak? I dlatego będzie mu dane złoto i kadzidło, godność królewska wraz z wywyższeniem i uwielbieniem Jezusa Chrystusa. Będą ogłaszać w ten sposób dobrą nowinę w pieśniach na chwałę Pana. Przyniosą z sobą złoto i kadzidło. I to, co widzimy tutaj, to, co mędrcy zapoczątkowali i to, co oni dali, to była prorocza zapowiedź tego, o czym tutaj czytamy. Że całe narody, że popłynie rzeka bogactw, rzeka uwielbienia, rzeka chwały dla Jezusa Chrystusa. Tutaj to widzimy. My już jesteśmy w czasie wypełniania się tego słowa i jesteśmy gdzieś w tym nurcie tych ludzi, którzy uwielbiają Jezusa, ale tu jest mowa też o rzeczach, które są przed nami, o Jego powrocie, tak? O tym, co się wydarzy niesamowitego jeszcze na ziemi, kiedy On tutaj wróci i ta rzeka, ten wartki strumień tych bogactw uwielbienia popłynie z wszystkich narodów, tak jak magowie nie byli Żydami, tak? Ale byli z pogan. Więc chcę, żebyśmy zobaczyli, że dzisiaj my jesteśmy pośród tych ludzi, którzy mogą darować Jezusowi bardzo konkretne rzeczy, które złoto, kadzidło i mirra symbolizują. Złoto i kadzidło, kiedy ludzie będą przynosić, będą ogłaszać dobrą nowinę w swych pieśniach na chwałę Pana. I chciałbym zwrócić waszą uwagę na pewien ciekawą rzecz, która się w tym fragmencie pojawia. Czytamy tu o tym, że twoje bramy będą stale otwarte, nie będą ich zamykać ani w dzień, ani w nocy. My wiemy, list do Hebrajczyków o tym mówi, że przystąpiliśmy do duchowego Syjonu, do duchowego Jeruzalem. W pewnym momencie to Jeruzalem będzie tu bardzo fizycznie na ziemi, ale pewna duchowa rzeczywistość, ponieważ my już jesteśmy na niebieskich wyżynach, ona już teraz ma swoją moc i realizuje się w naszym życiu. Więc twoje bramy będą stale otwarte, nie będą ich zamykać ani w dzień i w nocy, to 11 werset mówi, ale zobaczcie, co mówi werset 18. Wtedy nazwiesz swoje mury zbawieniem, a swoje bramy pieśnią chwały. Swoje bramy nazwiesz pieśnią chwały. I Psalm 24, który mówi o powrocie też Jezusa Chrystusa, w końcówce tego psalmu czytamy słowa: oto bramy, podnieście swoje szczyty, otwórzcie się, bo przychodzi Król Chwały. Kto jest tym Królem Chwały? Jahwe, Pan Zastępów, Bóg, mocny Bóg Jakuba, mocarz Jakuba. Więc i powtarza się jak refren w tym psalmie 24, podnieście bramy swoje szczyty, otwórzcie się, bo nadchodzi Król Chwały. Więc zobaczcie, bramy będą nazwane pieśnią chwały. Bramy coś tutaj symbolizują. Co w życiu człowieka jest bramą? Co my możemy otworzyć w naszym życiu? Serce i usta. Nasze serce i usta też są takimi duchowymi bramami w naszym życiu. I tutaj czytamy o tym, że twoje bramy będą stale otwarte, zarówno w dzień, jak i w nocy, a przez te bramy co będzie? Płynąć chwała. W sercach i z naszych ust będzie płynąć chwała. I tu się wiąże mirra z kadzidłem, które obie są żywicami, które symbolizują też uwielbienie i ofiarę, dlatego że w Apokalipsie świętego Jana, kiedy jest mowa o Nowym Jeruzalem i czytamy tam o 12 bramach, pamiętacie, z czego każda brama jest zrobiona? Z perły. To jest niesamowite, to jest rzecz nie mieszcząca się w głowie, że każda z tych bram jest zrobiona z jednej perły. Takiej perły na ziemi nie ma. Największa perła miała chyba 6 kg. A tu jest potężna brama, każda zrobiona z jednej perły. Ale to, co jest ciekawe, w jakim procesie kształtuje się perła. Dlatego, że perła to jest pewne mięczaki, to one produkują te perły, ale jak dochodzi do tworzenia się tej perły? kiedy do środka mięczaka dostanie się pasożyt. To tworzenie się perły jest reakcją obronną tego małża na to zranienie, które przynosi ten pasożyt do środka. I on zaczyna otaczać tego pasożyta tą masą perłową. I tak powstaje perła. I jest takie powszechne wśród ludzi powiedzenie, że perły rodzą się w bólu. W przypadku małży to nie jest prawda. Bo małże nie czują bólu, bo nie mają ośrodka nerwowego, ale chodzi o pewien obraz, tak, też, który nadal jest aktualny. Że jeśli cokolwiek cię zrani w twoim życiu, jakaś okoliczność, jakaś sytuacja, jakiś drugi człowiek, to jest wtedy zawarta pewna duchowa, głęboka prawda. Co jest najlepszą reakcją obronną na cokolwiek, co ciebie zrani w życiu? Otocz to chwałą. Uwielbij Jezusa pomimo wszystko, a wyjdzie z tego coś pięknego, zrodzi się z tego perła uwielbienia dla Pana. Bo kiedy przychodzi jakaś trudna rzecz do naszego życia, to co wyjdzie z naszych ust, tych naszych bram? Kogo wpuścimy do tych bram naszego życia? Narzekanie, gorycz, czy może króla chwały? I kiedy coś nas ściśnie i wypłynie z nas to, co jest w środku, to niech to nie będzie zgorzknienie, żal i rozpacz, ale uwielbienie dla Pana w każdym czasie. W każdym czasie. Bo perła symbolizuje coś, co jest zrodzone w trudnych okolicznościach. Kiedy przychodzi coś, żeby ciebie zranić, a ty zamiast pozwolić, żeby to zranienie ciebie zniszczyło i zatruło, ten pasożyt, który chce ci tak naprawdę szkodę wyrządzić, to jest taka duchowa prawda, że w uwielbieniu jest moc uzdrowienia. Żeby to, co chce cię zranić, nie zraniło ciebie, ale ty twoje życie, ty zostaniesz obroniony przed tym złem przez to, że uwielbisz Boga i to zranienie zostanie otoczone perłą i będziesz mógł, że tak powiem, tą perłę dać na chwałę Bogu. Wyjdzie z tego coś cennego. Taką jest prawdą w naszym życiu, że cenimy nie rzeczy, które przychodzą łatwo i lekko. Ale wartość ma to, co nas coś kosztuje. I cenimy coś, co wiemy, ile tak naprawdę nas czasami bardzo dużo kosztowało. Bo jak coś kosztuje grosze. Ale kiedy prawdziwe kadzidło wychodzi z naszego życia, czyli dajemy to, co cenne, kiedy jest ci ciężko. Bill Johnson opowiedział takie niesamowite kazanie na pogrzebie swojego taty, który zmarł przedwcześnie na raka. I on powiedział, że czasami do naszego życia przychodzą chwile, których nie rozumiemy. Przecież tak nie miało być. Stracił ojca, powiedzmy, 20 lat przedwcześnie. Ale powiedział tak, powiedział taką niezwykłą rzecz, poruszającą, że tylko tu na ziemi, bo w niebie takich chwili już nie będzie, mamy możliwość, żeby uwielbić Boga również w naszym cierpieniu. Kiedy ten mrok, tak jak te bramy są otwarte i w dzień, i w nocy, nie tylko kiedy jest dzień w twoim życiu, jest jasno i wszystko dobrze, ale również w nocy, kiedy wydaje się, że otacza cię mrok. Kiedy nie rozumiesz, co się dzieje, dlaczego coś ciebie dotyka, dlaczego to ciebie boli, dlaczego to się w ogóle dzieje. A ty mimo to uwielbiasz swojego Pana. Wtedy to uwielbienie jest prawdziwe, cenne. Że nie zaczynamy narzekać. Niektórzy w takiej sytuacji potrafią się odwrócić od Boga, bo coś się modlili, a Bóg tego nie dał im. Rozczarowani są Bogiem, odwracają się, odchodzą. A to jest często taki moment, który może dać naprawdę coś bardzo cennego swojego życia, wbrew sobie poniekąd czasami, że zaczynasz oddawać Mu chwałę. I coś się dzieje wokół twojego serca. Twoje serce nie zostaje zranione. Twoje serce zostaje podniesione. Twoje serce jest uzdrowione. Twoje życie nie będzie zniszczone. Bo chwała Boża będzie nad tobą. I zobaczcie, w psalmie 34 Dawid mówi tak. Będę wielbił Pana w każdych okolicznościach. Pieśń na Jego chwałę nie zejdzie z moich ust. Dla mnie to są takie słowa, taki werset, który gdzieś tak głęboko zapisał się w moim życiu, że jest taką moją obietnicą, moją decyzją. To gdzieś wygrawerowało się na moim sercu to słowo. Nie zejdzie chwała, pieśń chwały z moich ust. w jakichkolwiek okolicznościach. To jest drugi werset tego psalmu, ale pierwszy werset mówi o czym? Mówi o tym, że Dawid musiał udawać wariata. Ten, który pokonał Goliata przed królem, bo uciekać musiał ze swojego kraju, musiał udawać wariata, toczyć pianę ze swoich ust. I trzeci werset mówi tak. Będę szczycić się w mojej duszy moim Panem, niech usłyszą to upokorzeni i rozweselą się. Niech usłyszą to upokorzeni. Bo Dawid w tej sytuacji mógł się czuć bardzo upokorzony. Chciałbyś być w takiej sytuacji? Zwyciężyłeś Goliata, a teraz musisz co robić? Strugać wariata, żeby ratować swoje życie. Można powiedzieć, to nie tak miało być. Nie tego byś się spodziewał. Ale Dawid w takiej sytuacji powiedział, cokolwiek by się nie działo. W każdych okolicznościach, dobrych i złych, z moich ust nie zniknie pieśń chwały. Cenna perła. Cenna perła. Kiedy apostoł Paweł wraz z Sylasem znaleźli się w więzieniu, w Dziejach Apostolskich o tym czytamy, to nie narzekali, oj Panie Boże, dlaczego tu i co i jak, tylko czytamy o tym, że w tym więzieniu wznieśli potężne uwielbienie dla swojego Boga. I co się wydarzyło? Oto całe więzienie zaczęło się trząść w posadach. Ich okowy pękły, drzwi się otworzyły i nawrócili się ludzie. Ale to jest też pewien duchowy obraz, że kiedy my również w naszym życiu znajdziemy się w jakimś więzieniu okoliczności, w takim miejscu, którym nie chcesz być, a jednak się z nim znalazłeś, to co zrób? Niech nie wypływa z ciebie narzekanie, o jak ci źle i tak dalej, ale potężne uwielbienie dla Boga. A może się okazać, tak jak tam się okazało, że te mury więzienia runą, bo uwielbienie ma taką w sobie moc. Nie wtedy, kiedy jest łatwo i wszystko pięknie i super gładko w twoim życiu. Wtedy jest łatwo uwielbiać Boga. Ale wtedy, kiedy czujesz się do końca jakby wręcz rozdarty. Prorok Jeremiasz mówi o tym, że był taki dzień w jego życiu, kiedy przeklął swoje narodziny. Z tego powodu, że wypełniał Boże powołanie, a spotykało go zamiast za to co? Non-stop prześladowanie, non-stop nastawali ludzie na jego życie i tak dalej, i tak dalej. I czytamy o tym, że on w pewnym momencie już nie wytrzymał, miał tego dosyć i mówi, Boże, mam dosyć mojego życia. Moja rana nie chce się zagoić. Mówi, odczuwam ból, którego nie widzę końca. I wylewa ten ból przed swoim Panem, gotów zrezygnować ze swojego powołania, porzucić swoje powołanie i powiedzieć, ja już więcej nie będę, Panie, już nie chcę, mam dosyć występować w Twoim imieniu i ciągle spotykać się z tym, co się spotykam, z czym się spotykam. I wiecie, co mu Bóg odpowiedział w tym czasie? Niesamowite słowa. Bardzo mocne słowa. Bo Bóg nie zaczął się nad nim użalać, tylko powiedział tak, jeśli Ty dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, ja uczynię cię moimi ustami. Jeśli ty dasz siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite. Bo w takiej sytuacji każdy by narzekał. Ale ty nie bądź jak pospolity człowiek, ale daj z siebie to, co cenne. Uwielbij Pana. Uwielbij Pana. Daj z siebie to, co cenne. A cenne jest kadzidło uwielbienia. To najdroższe kadzidło uwielbienia. I mówi jeszcze do Jeremiasza Pan tak. Im wolno być takim jak ty, ale ty nie możesz być taki jak on. Ty bądź inny. W tej sytuacji, która cię spotyka, kiedy masz doła, uwielbij Pana i daj z siebie to, co cenne. Daj z siebie to, co cenne. Złoto, kadzidło i mirra to są cenne rzeczy. Apostoł Paweł w liście do Tomusza napisze, że w domu Bożym są różnego rodzaju naczynia. Są złote i srebrne oraz drewniane i gliniane. Ale mówi dalej tak, apostoł Paweł. Ale ten, kto zachować się od rzeczy pospolitych, stanie się naczyniem zaszczytnym, cennym, przydatnym dla Pana, gotowym do każdego dobrego dzieła. To jest pewien sposób nasz wybór, jeśli ktoś zachowa siebie czystym. Kiedy przychodzą trudne sytuacje, tak, to jest prawdziwe uwielbienie, które może znieść się z naszego życia, kiedy bramy są stale otwarte, a te bramy oznaczają pieśń chwały. To nie jest wcale takie łatwe, ale jest możliwe w Chrystusie. Żebyśmy byli właśnie takimi ludźmi, którzy dają z siebie to, co jest prawdziwie cenne dla Pana w każdym czasie. To jest dar dla Jezusa. Dar dla Jezusa. Kadzidło i mirra, które płyną z naszego życia. I też złoto, które reprezentuje to, co cenne. Przez proroka Malachiasza Bóg mówił do ludzi. W nowym roku będziemy to bardzo szczegółowo studiować, to tylko wspomnę. Bóg zarzuca swojemu ludowi, że wy nie dajecie tego, co najlepsze Panu. Wy dajecie Bogu to, co wam zbywa. Byle co. Byle co. A Bóg chce tego, co najlepsze. Tego, co najlepsze. To, co jest cenne, a nie co jest pospolite. I zwróćcie uwagę. W tym 60 rozdziale. Bo możemy mówić o duchowym znaczeniu tego wszystkiego, że złoto reprezentuje pewne cenne rzeczy z twojego życia, ale zwróćcie uwagę, że dla świata bardzo czytelnym znakiem jest to, co jest fizyczne. I nie ma duchowości bez tego, co fizyczne też, bo duchowość się wyraża w tym, co jest fizyczne. I zobaczcie, jak w tym fragmencie widzimy tę rzekę bogactw, która płynie dla uświetnienia imienia Pana. 5 werset mówi: gdyż zawróci ku Tobie bogactwo morza, przybędzie do Ciebie mienie narodów. 6 werset: przyniosą z sobą złoto i kadzidło. 7: zbiorą się u Ciebie wszystkie owce Kedaru, barany będą na Twe potrzeby, pójdą na mój ołtarz na miłą ofiarę i w ten sposób uświetnię moją piękną świątynię. 9 werset: tak na mnie czekają wyspy ze statkami Tarsiszu na przodzie, aby sprowadzić Twoich synów z daleka, a ich srebro i złoto wraz z nimi dla imienia Pana, Twojego Boga i dla świętego Izraela, ponieważ chcę Cię uświetnić. Cudzoziemcy zbudują Twe mury, a ich królowie będą Ci służyć, czyli my, tak? I Twoje bramy będą, tak jak już to czytałem, stale otwarte, nie będą ich zamykać ani w dzień, ani w nocy, ale dlaczego? By sprowadzić do Ciebie mienie narodów. Czyli słuchajcie, dniem i nocą to będzie tak wartki strumień, tak wartka, rwąca rzeka tych bogactw, że tu jest powiedziane, że dniem i nocą te bramy nie będą się zamykać, bo co będzie płynąć do środka? Bogactwo narodów. Bogactwo narodów. Werset 13. Zawita do Ciebie okazałość Libanu. Liban słynął z pięknych lasów. Jałowiec, jesion i cyprys razem wzięte, by przyozdobić moje święte miejsce i tak podnóżek moich stóp uświetnię. To, co widzimy tutaj, to widzimy też, że Boży ludzie, czy Boży lud z wszystkich narodów chce uświetnić imię Pana też swoimi bogactwami. Te wszystkie rzeczy, kadzidło, złoto, mirra, to są bardzo też materialne rzeczy. Mówię o pewnym duchowym tego znaczeniu, ale nie możemy pominąć tego faktu też, że to pewnego dnia wypełni się też bardzo dosłownie. I że dzisiaj Kościół czy Boże Królestwo też w taki sam sposób funkcjonuje, że jeśli chcesz naprawdę uwielbić Boga, to całym sobą. Również z tego, co masz materialnego, z Twoich bogactw, z Twoich dostatków, z Twoich finansów, z tego wszystkiego, co masz cennego i co chcesz ofiarować Panu, żeby uświetnić Jego imię. I zwróćcie uwagę, że ludzie to robią, żeby uświetnić Jego imię, ale komu to służy? Jego ludowi. Jego ludowi. I tak samo dzisiaj, kiedy my łożymy na Kościół, to prawda jest taka, że komu to służy? Nam wszystkim. To tak naprawdę nam służy, a przez to dajemy Bogu chwałę. Więc widzimy tutaj ten obraz, który mnie porusza. Bo on mówi o czymś, co się dzieje z ludźmi, którzy chcą uwielbić swojego Boga. Chcą przynieść to, co cenne ze swojego życia. Więc nie tylko jakieś duchowe rzeczy, ale też te fizyczne. Chcą przynieść swoje bogactwo, żeby uświetnić dom Pana. Żeby uświetnić dom Pana. I my stoimy wobec takiego wymiaru. I wiem, że to jest coś, co Bóg chce w nas wypracowywać. Bóg chce to w nas zmieniać. Żebyśmy weszli na nowy zupełnie poziom funkcjonowania, jeśli chodzi też o nasze dary. Chcę wam powiedzieć, że po kazaniu, które jakiś tam, nie wiem, miesiąc czy ile temu powiedziałem na temat dawania, to w ciągu, było ostatnim czasie kilka kolekt pomiędzy 1,5 a ponad 2000 zł. Kiedy średnio do tej pory zbieraliśmy 500-800 zł na nabożeństwie, od kilku tygodni zaczęły pojawiać się ofiary od 1,5 do ponad 2000 zł. Dziękuję wam, Kościele. Że w taki sposób też odpowiadacie nie na to, co ja mówię, ale co Boże Słowo do nas mówi. Do czego nas Boże Słowo wzywa. Żebyśmy byli tego typu ludźmi, którzy uwielbiają Boga wszystkim, co mają. Bo wiecie, łatwo jest, w pewnym sensie jest łatwo mieć zespół uwielbienia i sobie pięknie śpiewać. Chwała Bogu za to. Ale uwielbienie jest też wtedy, kiedy wszystko, co masz, służy Bogu. Kiedy wszystko, co masz, służy Bogu. Służy Bogu. Na Jego chwałę. Jest dla Jego chwały. I dzisiaj jest Wigilia. Dzisiaj jest Wigilia. Dzisiaj to jest taki dzień, w którym wielu z nas będzie dawać prezenty sobie. I myślisz o tych prezentach. Może dla wielu to jest jakiś nawet czasami kłopot. Trzeba pomyśleć, a co danej osobie bliskiej, której chcesz sprawić przyjemność, jak jej zrobić prezent. Bo w naszej kulturze dzisiejszy dzień to jest dzień też dawania sobie prezentów. Ale dzisiaj, kiedy być może myślałeś, może wszyscy myśleliśmy nad prezentami w związku właśnie z dzisiejszym dniem, żeby komuś coś ofiarować, albo myślałeś, że może dostaniesz coś fajnego, ale dzisiaj chcę, żebyśmy pomyśleli nad tym, jakie dary dzisiaj z twojego, mojego życia płyną dla Jezusa. My jesteśmy w tej nurcie tych narodów, które przynoszą całe swoje bogactwo dla chwały uświetnienia domu Bożego i Jego Królestwa. I złoto reprezentuje hojność i bogactwo. Kadzidło reprezentuje uwielbienie, a mirra reprezentuje ofiarność i oddanie. Czyli można powiedzieć w ten sposób, czy znowu ująłbym to w takie mniej więcej zdanie, że niech twoja hojność uwielbi Boga. Niech czy inaczej powiem, może tak, jeszcze raz. Niech twoja ofiarna hojność uwielbi Jezusa na bogato. Na bogato. Na bogato. Niech nie będzie wyrazem jakiegoś takiej skromności w tym, ale to myśl o tym, czy dzisiaj z twojego życia, może akurat jesteś w takim trudnym momencie swojego życia, albo są takie trudne momenty w twoim życiu, które ci sprawiają ból. I może dzisiaj podejmiesz decyzję, że otoczysz uwielbieniem to trudne miejsce w twoim życiu, które ci sprawia ból, żeby to zranienie zniknęło z twojego życia, a zamiast tego w tym miejscu zrodziła się cenna perła, którą podarujesz Bogu w pięknym uwielbieniu. A może dzisiaj pomyślisz o pewnych decyzjach, które chcesz podjąć w swoim życiu, że koniec z jakimś takim myśleniem, że to wszystko jest dla mnie. Ale że jest czas w Kościele, żebyśmy weszli w nowy poziom hojności. Że będziemy też uwielbiać naszymi materialnymi bogactwami, finansami i tak dalej Jezusa, aby to, co dajemy, było wyrazem tego, że uwielbiamy Go na bogato, a nie skromnie tylko. Tak? Więc pomódlmy się. Panie, dziękuję ci w dzisiejszy dzień, kiedy my świętujemy pewne rzeczy, ale też, Boże, chcemy przyjmować twoje słowo, chcemy zachwycać się twoim słowem, tym pięknym obrazem, tą piękną rzeczywistością, którą ukazuje nam obraz Izajasza, który jest na naszych oczach wypełniany. On już się wypełnia. My już jesteśmy w tym nurcie. ale on jeszcze bardziej się wypełni. I twój dom będzie uświetniony jak nigdy. Nie niesie tobie chwały nieporządek w domu Bożym. Nie niesie w tobie chwały, kiedy nawet w miejscu spotkań jest brud i syf. To nie niesie tobie chwały, ale niesławę. A my chcemy ciebie uwielbić w każdy możliwy sposób. Bo o to tu tak naprawdę chodzi. Aby cokolwiek robimy, niosło ci chwałę. Aby twoje imię było uświetnione, było uświęcone, było wywyższone w każdy możliwy sposób. Czy jemy, czy pijemy, czy sprzątamy, czy cokolwiek innego robimy. Wszystko chcemy czynić na chwałę Bożą w imieniu Jezusa Chrystusa. Więc Panie, prowadź nas. Chcemy poddać się Twojemu prowadzeniu, abyś Ty działał w nas i przygotowywał nas na to, co idzie przed nami. Chcemy Ci darować w naszym życiu prezenty też. Nie tylko dzisiaj naszym bliskim, ale dzisiaj chcemy też pomyśleć o Tobie. Nie tylko w związku z dzisiejszym dniem, ale z następnymi dniami. Co możemy Tobie jeszcze podarować? Co możemy Tobie dać? Z czego ucieszysz się, kiedy Ci to damy? Co sprawi Ci radość? To chcemy Ci ofiarować z ochotnego serca, które Ciebie kocha. Kocha Ciebie na zabój. Amen.